Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Justyna Chłap-Nowakowa. Poetka świata się nie boi. W myślach gotowa jest nawet wskoczyć na wielki wóz. Pisał w posłowiu do tomiku w alfabetycznym nieporządku ojciec Jacek Sali. Profesor Maciej Urbanowski we wstępie do najnowszego jej tomiku wierszy mówi o jej poezji niegdysiejsza, niezależna. Ernest Bryl w liście do autorki pisze z kolei, że w jej wierszach pytamy siebie skąd my, dokąd, z czym i o co. Z Justyną Chłap-Nowakową o jej najnowszym tomiku wierszy zatytułowanym Dziecięce Zabawy porozmawiamy dziś w Dobrych Książkach. Zapraszam.
Dobre książki.
Minuty, godziny, dni. Wszystko zawsze za krótko. Myślisz, ledwie wstał ranek, a to już wieczór minął i cichcem przyszło jutro. Ten wiersz to tylko 5 krótkich wersów, zaledwie 5 wersów, których zawarła poetka całą prawdę o naszym życiu, przemijaniu. Ledwie wstał ranek, a już wieczór minął. Chroniczna zadyszka to jeden z 44 wierszy, które znalazły się w Dziecięcych Zabawach, najnowszym tomie krakowskiej poetki Justyny Chłap-Nowakowej. Tomik wydało pod koniec 2022 roku krakowskie wydawnictwo Biały Kruk, a autorka jest gościem naszego dzisiejszego programu. Witam serdecznie.
Witam panią redaktor, bardzo mi miło.
Doktor Justyna Chłap-Nowakowa, historyczka literatury, poetka, zajmuje się również krytyką literatury, historią literatury emigracyjnej. Autorka wielu książek, m.in. monografii Sybir, Bliski Wschód, Monte Cassino, publikacji Środowisko Poetyckie II Korpusu, jego twórczość, współautorka książki pod tytułem Dwór Polski o architekturze, tradycji, historii, autorka antologii, m.in. Jeszcze Polska, klasyka polskiej poezji patriotycznej. Jako poetka debiutowała w 2013 roku tomem poezji Niewidzialny Ślad. Potem był tomik w alfabetycznym Nieporządku, wydany w wydawnictwie literackim. W 2017 roku tomik był nominowany do Orfeusza, Nagrody Poetyckiej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Potem pojawiły się wiersze dla dzieci Opowieści Złotego Kota. W 2020 roku pojawił się tomik Malowane ochrą, a pod koniec 2022 roku 5. tomik poetycki Dziecięce Zabawy. Wbrew tytułowi jednak tomik wcale nie jest tomikiem wierszy dla dzieci. Późny debiut i w sumie nie jest tych wierszy dużo. Tomiki zawierają zaledwie po kilkadziesiąt wierszy, więc poezja, jak mi się wydaje, powstaje jakby obok zajmowania się inną twórczością, także mocno twórczością zanurzoną w historii, o czym świadczą chociażby przywołane przeze mnie tytuły, więc ważna jest historia, czy ważna jest poezja, czy i historia, i poezja.
Ważna jest przede wszystkim historia, niewątpliwie. Poezja jest oczywiście czymś niezwykle bliskim mojemu sercu i, no i zainteresowaniom też zawodowym, ale chyba przede wszystkim pamięć i historia. Ta poezja po prostu powstaje jak gdyby w pewnym sensie wbrew moim zamiarom. Ona się wynurza gdzieś tam, wypływa czasami tak jakby z kipiącego garnka gdzieś. Po prostu się domaga tego, żeby się pokazać. Natomiast z całą pewnością to, co robiłam świadomie przez większość życia zawodowego, to jest zajmowanie się historią. I takie jest też moje przekonanie, że jest jakimś obowiązkiem historyka literatury zaglądać do historii, to znaczy nie zajmować się tylko literaturą, że to połączenie z historią, świadomość, że historia jest ważna, co dla nas znaczy i jak ona się w literaturze odbija, zapisuje, jak kształtuje wreszcie też historię, że to jest coś, co należy przypominać zawsze i wydobywać różne postacie gdzieś z mroków niepamięci, które właśnie w historii były dla nas ważne, którym wiele zawdzięczamy, a o których po prostu nie pamiętamy.
Ale w tej historii oczywiście też nie zapomina pani o poezji, no bo jest tam przecież ta poezja emigracyjna, ten wschód, gdzie wywiezieni zostali z województw wschodniej Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej Polacy, gdzie powstawała armia generała Andersa. No i potem przecież to zajmowanie się poezją, czy poetami, którzy w plecaku nosili także pióro, albo skrywali też poetycki czy prozatorski talent.
A tak, oczywiście, to chodzi mi rzecz jasna o połączenie historii i poezji, czy literatury, to znaczy o obraz historii w literaturze, w poezji. Tak, oczywiście zajmowałam się przede wszystkim losami i twórczością poetów. Od tego zaczynałam, właśnie emigracyjnych, tych, którzy przeszli całą drogę, szlak armii Andersa. Zresztą bardzo różne te drogi były, bo i poeci, którzy przeszli przez Związek Sowiecki i wyszli z armią Andersa po układzie Sikorskim-Majskim, czy w konsekwencji tego układu, i ci, którzy od razu znaleźli się przez zieloną granicę w 1939 roku w Karpackiej Brygadzie, to wszystkie te jak gdyby nitki łączą się potem w drugim korpusie, i próbowałam odtworzyć taki obraz właśnie środowiska poetyckiego, tego zgromadzonego wokół armii, gdzie było znakomitych nazwisk bardzo dużo, ale takich piszących poetów jednak ponad setka. Więc to świadczy o tym, jak bardzo też poezja jest nośnym takim wehikułem, można powiedzieć, uczuć, jak jest potrzebna właśnie wtedy, kiedy na przykład nie ma czasu na to, żeby napisać powieść, czy napisać jakiś bardzo obszerny dokument, zebrać, a wiersz wyraża to, co jest najważniejsze. On chwyta te uczucia, nastroje, oczywiście także wydarzenia. To jest też taki rejestr historii, oczywiście inaczej pisany, inaczej to należy traktować, ale myślę, że jest to niezwykle ważne uzupełnienie dokumentu tego, co zbieramy, co czytamy potem jako opracowania. Poezja chwyta właśnie to, co ulotne, i jest takim sejsmografem, można powiedzieć, właśnie chwil tego, co najważniejsze. Ona to niezwykle precyzyjnie potrafi opisać, chociaż subiektywnie, ale równocześnie jest to też rodzaj dokumentu, można powiedzieć, bardzo specyficznego, ale dokumentu.
Ale bardzo ważnego też świadectwa. To spojrzenie
tak,
indywidualne,
oczywiście.
To spojrzenie subiektywne na wydarzenia, które dzieją się tu i teraz, jest też dla nas, nawet z perspektywy czasu, bardzo ważne, żeby poczuć, żeby zrozumieć, żeby zobaczyć, o czym myśleli, jak myśleli i co myśleli w danym momencie ludzie. No a tak, wracając do tych poetów, którzy razem z Andersem przeszli ten cały szlak bojowy, no to mieli też ułatwione zadanie, bo nie zapominajmy, że przecież bogate piśmiennictwo towarzyszyło drugiemu korpusowi, rozliczne gazetki, pisma, które były wydawane, więc to dodatkowo ci, którzy mieli ten pisarski talent, poetycki, prozatorski czy publicystyczny, no bo ci ludzie pióra reprezentowali właśnie też te kierunki, no to mieli od razu też gdzie zaprezentować te swoje dokonania. Ale ta poezja emigracyjna to jedno, a chciałabym tu przywołać też to, chciałabym, monumentalne dzieło, które jest pani autorstwa, myślę tutaj o antologii polskiej poezji patriotycznej, tom pierwszy, czy część pierwsza, noszący tytuł Jeszcze Polska, i ta część druga, która nosi tytuł Nie zginęła. I okazuje się, że na tych dobrze ponad 1000 stronach, bo pierwszy tom liczy sobie ponad 800, proszę państwa, stron, a ta druga część chyba wyszła nawet w dwóch tomach. No właśnie, więc też kilkaset stron, i okazuje się, jak bogata jest ta poezja patriotyczna. Ten pierwszy tom, Jeszcze Polska, rozpoczyna się od pieśni, wiersza z czasów, jak dawnych, Bolesława Krzywoustego, to XII wiek. A ostatnia część, no to XXI wiek.
Tak, to znaczy Katastrofa Smoleńska jest tą cezurą taką, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, pole moich poszukiwań. To znaczy na pewno w tej poezji, którą próbowałam zebrać tutaj w antologii, pojawiają się takie różne wydarzenia z historii, ważne dla nas, dla narodu, dla naszej tożsamości, dla pamięci. Więc od tych rzeczywiście pieśni wojów Bolesława Krzywoustego, którą prawdopodobnie w 1103 roku śpiewali, a zanotował to Galanonim, poprzez Bogu Rodzice, poprzez różne wydarzenia, wydarzenia poprzez Grunwald, poprzez Konfederację Barską, poprzez zabory, poprzez XIX wiek i całą no, taką tutaj zupełnie fenomenalną rolę poezji, jeżeli chodzi o podtrzymanie tożsamości narodowej, zastąpienie szkoły, wychowania takiego no, właśnie szkolnego, patriotycznego, którego przez te lata ponad 100 po prostu nie było. Więc to rzeczywiście było no, moim celem pokazać rolę też tej poezji i jej niezwykłe bogactwo. No ale potem pojawiło się to pytanie po 18 roku. Przecież nadal ta poezja patriotyczna trwa, nadal się rozwija i co dalej? Więc te kolejne wydarzenia, oczywiście druga wojna, ale potem okres PRL-u, potem Solidarność. Mówiła pani redaktor o rozmiarach. To był zupełny paradoks dla mnie samej. Pierwsza część, czy pierwszy ten tom właśnie, jeszcze Polska, objął około 130 autorów, to znaczy 80 mniej więcej znanych z nazwiska, reszta to anonimowi twórcy i około 260 utworów. I to było 30 pokoleń, można powiedzieć, 30 pokoleń poetów, dorobek ponad 30 pokoleń. Natomiast ta druga część dwutomowa rozrosła się w sposób no właśnie taki dla mnie samej zaskakujący, objęła ponad 100 poetów i aż 350 znalazło się tam wierszy. I wynikało to z dwóch powodów, to znaczy z jednej strony na pewno bardzo trudno jest na bieżąco, współcześnie odsączać te utwory, które na pewno kiedyś pochłonie niepamięć, bo są gorsze albo po prostu mają pecha, można powiedzieć, a które przetrwają, którzy autorzy zostaną zapomniani, którzy z nami pozostaną w pamięci. Więc to oczywiście była taka trudność, ale druga trudność, czy takie przekonanie, że trudno też nam, jeżeli chodzi o spojrzenie na historię, też wprowadzić jakąś taką gradację, które wydarzenia na pewno należy przypominać, a które nie zasługują na to. Wydało mi się, że tutaj ten obraz taki trochę magmowaty jeszcze naszej współczesności też jak gdyby potrzebuje dokumentacji, że powinniśmy próbować znaleźć te, wskazać te utwory, czy tych autorów, którzy tę rzeczywistość współczesną próbują opisać. Na przykład wydaje mi się, że jest taki ogromny niedosyt opisu rzeczywistości współczesnej w prozie. Oczywiście są wspaniałe, ale jednak pojedyncze na palcach jednej ręki można policzyć te książki, te powieści czy opowiadania, które rzeczywiście dotyczą bieżących wydarzeń z punktu widzenia no nie wiem, historii narodu czy tożsamości, które właśnie byłyby takimi fundamentalnymi potem dziełami opisującymi tę rzeczywistość czy chwytającymi to, co się we współczesności dzieje, tak jak to uczynił Mickiewicz w Panu Tadeuszu, prawda?
No, albo jak uczynili autorzy, czy prozaicy, czy poeci, w tym chociażby w dwudziestoleciu no tak, międzywojennym, oczywiście. Ten wysyp literatury i to znakomitej literatury w dwudziestoleciu międzywojennym, no jak się wydaje, jest nieporównywalny z tym, co dzieje się chociażby w Polsce od ostatnich 30 lat, czyli w wolnej Polski.
Tak, prawda? Wydaje się, że to była taka erupcja nieprawdopodobna zupełnie talentów, no i rzecz jasna też taka formacja jakaś duchowa na pewno tutaj była bardzo ważna, znaczy wychowanie, może też to, że to było pokolenie, które wyrosło w oczekiwaniu, czy dorastało przynajmniej w dzieciństwie, jakoś tam dotknęło ich to oczekiwanie na Polskę. Być może to była przyczyna też, że to dojrzało i właśnie tak wybuchło takim nieporównywalnym z niczym, no chyba też wybuchem talentów plastycznych w młodej Polsce, prawda? To było też takie zjawisko, które nie ma sobie równych.
Natomiast. Chociaż trzeba tutaj dodać, że ten wysyp literatury to wcale nie wysyp literatury apologetycznej, która zagłaskiwałaby II Rzeczpospolitą, to co się działo w Polsce po 1918 roku, bo tu różnorodność literatury była ogromna, no ale zostawmy literaturę w tym dwudziestoleciu międzywojennym, bo my mamy mówić dziś o tym, czym pani się zajmuje, o pani i literaturze. Nim przejdę do tych tomików wierszy, to chciałabym przywołać też taką niewielką książeczkę, bardzo starannie edytorsko wydaną. Książeczkę, która przywołuje no, to, co pewnie większość z nas nie tylko na południu kocha i lubi, czyli góry, czyli Tatry. Ta książeczka, o której myślę, nosi tytuł Tatry w poezji i malarstwie. Myślę, że połączyła pani tutaj dwie swoje pasje. Z jednej strony oczywiście znowu jest ta poezja i mnóstwo znakomitych wierszy o górach, o Tatrach, a z drugiej strony malarstwo, które wydaje mi się też czytając pani wiersze, też jest pani szalenie czytanie bliskie, więc to jest takie sympatyczne połączenie, myślę, pani dwóch pasji. Pojawiła się poezja, pojawiło się malarstwo, no i oczywiście i w jednym i w drugim przypadku nazwiska znakomite.
Bardzo dziękuję. Jeżeli o tej książeczce pani redaktor wspomniała, to była to książeczka, która należała do serii takich właśnie maleńkich tomików łączących poezję i malarstwo, tam i o miłości, i patriotyczne wiersze najpiękniejsze, i najpiękniejsze wiersze i pieśni religijne. To była taka seria, jeszcze były kolędy do tego, to tutaj te, muszę powiedzieć, że te pasje do malarstwa niewątpliwie podsycił wydawca Ryszard Kluszczyński, który no jest sam znakomitym znawcą malarstwa, więc jego była to na pewno inicjatywa, żeby to tak właśnie wyglądało, ale mnie to ogromnie odpowiadało i rzeczywiście no jest w jakimś sensie to połączenie właśnie obrazu i słowa jest dla mnie też bardzo ważne. Czasami myślę o jakimś obrazie, zanim zacznę pisać wiersz, więc czy obrazie, czy zdjęciu, czy no właśnie jakimś takim czasem nawet szczególe, który zapamiętałam z jakiegoś wyglądu.
Obraz i literatura, obraz i poezja. My do tego jeszcze wrócimy przy okazji tego najnowszego tomiku wierszy. Mówiłyśmy tutaj dużo o historii, że ta historia panią bardzo interesuje. Mówiłyśmy o tej antologii poezji emigracyjnej, o antologii poezji patriotycznej, ale historia pojawia się również w pani wierszach. Są wiersze, chociażby w tym najnowszym tomiku Dziecięce Zabawy, są takie wiersze, które odwołują się do historii, do przeszłości. Myślę tutaj o takich, na przykład o takim wierszu pod tytułem Orlęta. To on wprost odwołuje się no, do tego, co pamiętamy z historii, czyli do Orląt Lwowskich, też do cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie. Pojawia się też taki wiersz, bardzo piękny wiersz i przejmujący. Jego tytuł brzmi Gwiazda na śniegu. To przypomnienie z kolei postaci Eugeniusza Bodo. Tak, tego znakomitego, wspaniałego aktora, który życie zakończył w sowieckim łagrze w 1943 roku. I wreszcie przywołam tu jeszcze jeden wiersz, bo tych wierszy odwołujących się do historii, tak jak przeczyta się dokładnie wszystkie, to jeszcze tam by się znalazło, ale chciałam przywołać jeszcze jeden wiersz, bardzo też piękny i poruszający, pod tytułem Świętych obcowanie. I z kolei ten wiersz odwołuje nas do ważnego momentu w historii, w naszej historii, rok 1984. To rok, w którym został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko, a pani w tym wierszu Świętych obcowanie odwołuje się do pogrzebu księdza Jerzego.
Tak, akurat w tym wierszu wydaje mi się, że najbardziej, może trudno powiedzieć najbardziej osobistym, bo właściwie wszystkie moje wiersze są bardzo osobiste i te, w których pani odnajduje historię, bardzo często są to wiersze, które też bezpośrednio dotyczą czy dotykają jakoś historii mojej rodziny. Myślę, że ogromna większość wierszy, które napisałam, jest utkana właśnie z historii bliskich mi osób, znanych mi osób z mojej samej. Oczywiście nie są to dokładne kalki rzeczywistości. Ale pogrzeb księdza Popiełuszki to było chyba jedno z takich najważniejszych doświadczeń z mojej młodości i wydaje mi się, że nas wszystkich, to znaczy ten zryw właściwie taki, to przedziwne połączenie z jednej strony rozpaczy i z drugiej strony jakiegoś takiego rozbudzenia nadziei, że jednak nie wszystko się dało zniszczyć komunizmowi, że stan wojenny nie wszystko zrujnował, że jednak jest w nas siła i że ostatecznie przyjdzie zwycięstwo.
Powiedziała pani, że odwołuje się pani do historii rodzinnej. Możemy tak rąbka tajemnicy uchylić?
Jeżeli chodzi o... Z tym, Lwów. Że, o Lwów, to mój dziadek, tak. Orlątko, które nie walczyło bardzo długo, ponieważ został dziadek ranny i właściwie do końca życia chodził z odłamkiem koło serca. W związku z tym ta historia jego walki o Lwów nie jest aż tak bardzo długa, ale była jakoś bardzo wrośnięta w tradycję, właśnie w taką legendę i historię rodzinną. Dziadek miał 15 lat i uciekł do wojska, znaczy do, właśnie do Lwowa, więc na pewno jest to taka, w ogóle Lwów był bardzo ważny dla mnie, dla mojej rodziny. Właśnie rodzina dziadka to byli Ormianie polscy, z Lwowem bardzo niegdyś związani, więc chyba rzeczywiście ten Lwów jest takim punktem, miejscem, nie punktem, ale miejscem w sercu bardzo głęboko gdzieś tkwiącym.
Bardzo piękna historia. Być może ta historia czeka na osobną opowieść. Kto wie, ponieważ Justyna Chłap-Nowakowa świata się nie boi, jak pisze w posłowiu do tomików Alfabetycznym Nieporządku ojciec Jacek Sali, teolog i pisarz. W myślach gotowa jest nawet wskoczyć na wielki wóz. A kiedy nadciąga wielki wóz, jest tak blisko, że tylko podbiec, wspiąć się na tylną oś i niechby nas uniósł, wiózł w przepastną sannę śnieżno-mleczną drogę. To fragment wiersza Sierpniowa astronomia. I dalej pisze ojciec Sali w tym posłowiu, ja tutaj znowu zacytuję, że w tym fragmencie właśnie trudniej mocniej wyrazić przekonanie, że cały świat jest nasz, że jest dobry i nie znam wrogi, że nie jesteśmy w nim obcy. Czyżby w tym świecie nie było zła? Pyta ojciec Sali, więc ja się też zapytam.
Oczywiście, że jest. Natomiast jest we mnie jakieś takie przekonanie, że oczywiście bardzo trudno jest, na przykład mając taką perspektywę jak dzisiejsza wojna na Ukrainie, trudno taki hura optymizmu uprawiać, ale zło istnieje, ale nie należy mu dawać zbyt wiele szans, żeby nas to zło stłamsiło. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli będziemy cały czas mówić o tym, że istnieje zło i że tylko ono, czy też, że ono nad całym światem dominuje, to je wzmacniamy, to zło po prostu. Myślę, że to jest rzecz, która, że trzeba raczej pamiętać o tym, co jest dobre. Jest to bardzo trudne niekiedy, ale nie można pozostawiać zbyt wiele miejsca dla zła. Nie wolno za wiele mu poświęcać uwagi i traktować je w sposób równorzędny, jakby było równie ważne jak dobro. Myślę, że to jest, ono jest mocne, zło jest mocne, ale dobro jest ważniejsze i wierzymy, jeżeli wierzymy, to ufamy. Jeżeli wierzymy w Boga i w drugą stronę istnienia, to po prostu to dobro kiedyś zwycięży, ale niekoniecznie dzisiaj.
No tak, ale zadaje pani również mocne pytanie w jednym ze swoich wierszy, również z tego przywoływanego tomiku z 2016 roku w Alfabetycznym Nieporządku. Takie pytanie właśnie o zło. Nieskończony w swej miłości, w swej dobroci nieprzebrany, czemu razisz nieszczęściami?
No, kto na to potrafi odpowiedzieć? Nie wiemy. No, nie
odwieczne
wiemy.
Pytanie.
To jest odwieczne pytanie i... No i właściwie tylko pokora jakaś, którą można przyjąć, to, że dzisiaj tego nie zrozumiemy, ale że pewnie jest na to jakieś wytłumaczenie. Ale czasami bardzo trudno to przyjąć, oczywiście.
No, to zło, oczywiście. Nie robiłam takiej statystyki w pani wierszach, czy przeważa w nim odwołanie się do dobra, czy zła. Pewnie, że oczywiście jednak zdecydowanie do tego dobra. Chociaż tego zła pani nie unika. Ono pojawia się w wielu wierszach, chociażby w tych wierszach z tomiku Dziecięce Zabawy, które tutaj przywołałyśmy.
Tak,
no, chociażby sytuacja Orląt Lwowskich, ich tragicznej śmierci, przywołanie łagrów sowieckich, czy przywołanie morderstwa księdza Jerzego, to jest to przywołanie zła. Chociaż znów odwołam się teraz do ojca Salija. On podkreśla, że w pani wierszach pojawia się świat, który jest nie tylko niepowątpiewalnie, bardzo ładne słowo, niepowątpiewalnie piękny, ale jest również piękny więcej niż piękny. I tu odwołuje się do takiego bardzo interesującego wiersza Przeciw optyce. Mówią niektórzy, że błękit nad nami jest tylko złudzeniem, że nas tak wzrok mami, że to rozproszone przez powietrze promieniowanie słoneczne, że gdyby nie to, widzielibyśmy, jak naprawdę wygląda niebo, czarne nawet za dnia, pełne gwiazd i bez dna, i że nie ma nic piękniejszego. Ale strach żyć bez błękitu. Ta puenta jest tutaj bardzo istotna i pani w ogóle zwraca często naszą uwagę w wierszach na piękno takich bardzo prostych rzeczy, na które być może nie zwracamy uwagi i być może właśnie poeta potrafi nam je wskazać. Zwykły kuchenny stół, na stole ktoś położył cebulę, nie potrzeba nic więcej, tyle piękna i smętku w tym życiu bez życia.
O, ta zwykła cebula nie była zwykła, naprawdę, bo oczywiście jest to odwołanie do takiej codziennej sceny, ale pisząc ten wiersz i dedykując też osobie, która jest autorem cudownego obrazu właśnie takiej martwej natury, byłam zachwycona właśnie tym, jak można w obrazie przedstawić prosty, absolutnie codzienną scenę, właśnie martwą naturę, jak może być ona urzekająco piękna, choć rzeczywiście przedstawia przedmioty, czy no coś, co jest najbardziej prozaiczne, jak tylko można sobie to wyobrazić. Więc tu rzeczywiście był inspiracją obraz.
No właśnie. I teraz jest pytanie, czy inspiracją do kolejnego tomiku wierszy też był obraz. Dlaczego tak mówię? Otóż w przedmowie do tomiku tego najnowszego, Dziecięce Zabawy, profesor Maciej Urbanowski, historyk literatury, krytyk, sugeruje, że tytuł nawiązuje, czy zdaje się nawiązywać do słynnego obrazu Petera Bruegla starszego Zabawy dziecięce. To taki obraz, powiedziałabym, dość wyjątkowy, nie tylko w twórczości Bruegla, ale myślę, że w ogóle w twórczości malarzy tamtego okresu, który pokazuje bawiące się dzieci, chociaż bez zabawek, zwrócenie uwagi na świat, który w sztuce raczej był pomijany, czyli na dzieciństwo, na dzieci. To z jednej strony pokazanie tego świata, ale z drugiej strony te dziecięce igraszki są, jak też pisze profesor Urbanowski, satyryczną wizją ludzkiego szaleństwa, ostrzeżeniem przed trwonieniem życia na błahostki. Czy ta sugestia profesora Urbanowskiego zgadza się jak gdyby z intencją autora, z intencją poety? Czy coś jest na rzeczy tu?
Może coś jest na rzeczy, ale muszę uczciwie powiedzieć, że to jest taka bardzo nobilitująca mnie sugestia profesora Urbanowskiego i ten Bruegel w tle jest rzeczywiście niezwykle takim kuszącym odwołaniem, ale rzecz jasna jest tutaj wspólny mianownik, czyli życie i zabawa, to znaczy to, co wypełnia nasze życie, czy zawsze umiemy dorosnąć do tego, co robimy, czy też trochę się bawimy, czy też jesteśmy trochę dziećmi, dlatego że nie chcemy dorosnąć albo nie umiemy dorosnąć. Myślę, że to był taki trop, który jest mi może bliższy. Wieczne dzieciństwo i konieczność dorastania. I nasza niedoskonałość w tym dorastaniu. Oczywiście dorastanie też w sensie takim religijnym, prawda, i dorastanie do życia tego prawdziwego później, po drugiej stronie.
Tego typu wiersze właśnie się pojawią w tym najnowszym tomiku wierszy i tam też padnie, no może takie nie wprost pytanie, ale gdzieś takie pytanie o to wychodzenie nasze z dzieciństwa. Myślę tutaj o wierszu Żegnanie z Piotrusiem Panem, prawda? No
tak,
może czas pożegnać się z tym dzieciństwem. Było wspaniałe być może, czasami mniej wspaniałe, ale to ważny też okres w naszym życiu, ale może czas spojrzeć poważniej na ten świat, ale profesor Urbankowski odwołuje się jakby, czy dalej jesteśmy przy tytule, te dziecięce zabawy, czy aby jednak nie inspiracją był nie tyle obraz Bruegla starszego Zabawy dziecięce, a być może, kto wie, jest to jakieś takie nawiązanie do książki poetyckiej Kazimiery Iłakowiczówny, Rymy dziecięce, takich miniatur poetyckich przeznaczonych dla dzieci, notabene Karol Szymanowski tak na marginesie powiedzmy skomponował do nich niezupełnie za zgodą Iłakowiczówny muzykę, ale te rymy dziecięce Iłakowiczówny to też jest taka próba spojrzenia poprzez świat dziecka na sprawy, jak się wydaje, jednak troszeczkę poważniejsze. Czy,
tak,
to,
tak.
Czy jednak to odwołanie do Iłakowiczówny nie byłoby bliższe poetce?
Myślę, że o wiele bliższe z tego względu, że rzeczywiście tutaj u mnie nie chcę się w ogóle porównywać z Iłakowiczówną, którą wielbię i uważam za wspaniałą poetkę. A dzisiaj zapomnianą w gruncie rzeczy, myślę, że gdzieś już w szerszym takim odbiorze poezji ona nie istnieje w ogóle. Zresztą rynek, można powiedzieć, czy czytelnictwo poezji jest dzisiaj na pewno bardzo, bardzo wąskie, ale nie o tym chciałabym mówić i nie nad tym biadać, tylko rzeczywiście u Iłakowiczówny jest takie bardzo przewrotne to spojrzenie dziecka, ale równocześnie przefiltrowane przez twórcę dorosłego, prawda, przez świadomość twórcy dorosłego i właściwie kto tutaj kim rządzi, można się zastanowić, czy dziecko dorosłym, czy dorosły jednak dzieckiem, które tutaj zostaje wykreowane jako taki podmiot liryczny i jego spojrzenie tutaj mamy, z jego spojrzeniem mamy do czynienia, więc na pewno u mnie też pojawiają się takie próby właśnie odtworzenia tego, co dziecko, co jako dziecko czuliśmy, czułam, i równocześnie skonfrontowania tego z dzisiejszym światem, z tym, co dzisiaj myślimy, czujemy, na ile się oddaliliśmy od tamtego czasu, na ile potrafimy, jak u Prusta Magdalenkę, prawda, jakąś za pomocą Magdalenki tam wrócić, ale jaki to ma sens. To znaczy, dla mnie ta cała wyprawa, można powiedzieć, w przeszłość, którą, taka podróż w przeszłość, którą niewątpliwie opisuję w tym tomiku ostatnim, to jest wyprawa tam i z powrotem. To znaczy, to nie jest podróż tam sentymentalna i już tylko tam pozostać, tylko jednak nasze życie jest tu i teraz i jakiś taki obowiązek jednak jest też żyć tym, co jest teraźniejszością, nie uciekać od niej.
Choć smak Magdalenki, by odwołać się do Prusta, jest też dla nas ważny, a ja na marginesie dodam, że tak mówimy o tym najnowszym tomiku Dziecięce Zabawy, to ja przypomnę, że jest pani autorką również wierszy dla dzieci. Już tak wprost, opowieści Złotego Kota. Ale podobnie, tak mi się wydaje, jak w tym tomiku wierszy w alfabetycznym nieporządku, tak i w Dziecięcych Zabawach możemy odnaleźć wiersze pełne zachwytu nad światem. Pojawiają się też wiersze, które jakby są kontynuacją tego pani pytania z tamtego tomiku wierszy. Dlaczego, panie, razisz ludzkość, nas, dlaczego razisz nieszczęściami? Tu jest oczywiście ta kontynuacja, ale są też wiersze w tym tomiku, które sięgają innych ważnych pytań. Pytań, czym jest szczęście, jak ważna jest obecność w życiu drugiego, osoby bliskiej, jak szczęście też bywa ulotne, co się kryje w nas, to część piąta tomiku. I odkrywa pani taki bardzo, powiedziałabym, ważny świat, świat tych ważnych pytań, też bliskości drugiej osoby, świat utraconego może szczęścia, czy czas przemijania, takie wiersze jak Sąsiedzi, albo Dopóki siebie mamy, czy przepiękny wiersz, przejmujący, wiersz o odchodzeniu, wiersz pod tytułem Gospodyni. Jak zmierzyć się z takim tematem odchodzenia? Czas, proszę państwa, jest bohaterem także ważnym w poezji Justyny Chłab-Nowakowej. Czas jako podmiot, jako bohater.
Tak, czas na pewno jest tym, co bardzo nas wszystkich chyba niepokoi, bo każdy z nas poddaje się ostatecznie. Żaden człowiek z czasem nie wygrał. I o ile czas istnieje, a nie jest tylko złudzeniem, które nam jest dane jako taki sposób uporządkowania tego świata, to, no to oczywiście jest tym, co nam doskwiera, co z jednej strony właśnie pozwala porządkować, a z drugiej strony pochłania nas i na pewno jest czasami to takie dojmujące doświadczenie, jeżeli czas zabiera nam tych, których kochamy, jeżeli oddalamy się od tego, co było dla nas drogie, bliskie i ważne. Ale z drugiej strony czas jest też tym, co pozwala właśnie jakoś spojrzeć na nasze życie, porządkuje to, co było niegdyś, co było przed nami. Myślę, że to jest też dla mnie niezwykle ciekawe, takie, no, też niewątpliwie z tego zbakierowania historycznego, to zaglądanie w przeszłość, w rozumienie czasu jako nie tylko takiego nieubłaganego tarana, który, czy walca, który się przetacza i który niszczy wszystko i od nas oddala, ale też czas jest tym, co z jednej strony to jest materia do rozpoznania, ale z drugiej strony właśnie też w tym czasie jesteśmy wszyscy zawieszeni i cała nasza przeszłość, historia i cała nasza przyszłość, to wszystko to jest czas.
Profesor Urbankowski pisze, że czas teraźniejszy objawia się w tych wierszach w takiej ostrej kontrze do czasu teraźniejszego, ale to nie jest takie proste przeciwstawienie, że to, co było, minęło, ten czas dzieciństwa, to jest to coś, co było najpiękniejszego i najlepszego. To nie jest chyba aż takie myślenie. Spojrzenie w przeszłość nie temu chyba ma służyć, by tę przeszłość wybielać, by ją idealizować.
Na pewno nie. To znaczy, tutaj rzeczywiście ośmieliłabym się nie całkiem zgodzić z tą sugestią, dlatego że przy całym przywiązaniu, przy ogromnym przywiązaniu do przeszłości, do pamięci, do tego, co było niegdyś, czy do tego, co sama przeżyłam i sama pamiętam, czy też do tego, co było jeszcze wcześniej, co po prostu należy do tradycji, czy to naszej wspólnej, polskiej, czy też mojej domowej, rodzinnej, to czasami rzeczywiście zachwyt tym, co było niegdyś, nie oznacza jakiegoś takiego ślepego zachwytu i zauroczenia, czy fascynacji, że tylko to, co dawne, jest ważne. To myślę, że to byłoby zupełnie sprzeczne z tym, co czuję, bo to, co ważne, jest też tu i teraz i właśnie w tym, co jest tu i teraz, co czasami wydaje się żmudne i nudne i codzienne, w tym właśnie tkwi nasze szczęście i tutaj go trzeba szukać. Tutaj, tylko tutaj możemy być szczęśliwi. Przecież nie przeniesiemy się nigdzie, ani w przeszłość, ani w przyszłość, tylko przeżywamy nasze życie teraz i jeżeli nie zauważymy tej codzienności i będziemy cały czas odwoływać się do tego, że niegdyś było lepiej, to przeżyjemy to życie nieszczęśliwi, a nie musimy.
Tak, ale poetka ma też pewne wątpliwości co do tego czasu, w którym żyje, bo skąd takie pytanie? Coraz mniej rozumiem świat, a może nie chcę go znać?
No tak, bo poetki nie są konsekwentne. Na pewno tu mnie pani złapała na niekonsekwencji. No bo trudno też takie deklaracje składać ostateczne. Nie wszystko w tej codzienności, zmieniającej się coraz szybciej, nie wszystko dla, jak już sama pani zauważyła, to nie był wczesny debiut. Ja nie czuję się na tyle młoda, żebym koniecznie chciała nadążać za każdą nowinką. Nie, raczej też ze względu na pewno na to, że jestem jakąś tradycjonalistką, trudno mi jest nadążać za wszystkim, co nowe i co czasami mnie przeraża i niektóre rzeczy odrzucam, po prostu odrzucam i ich przyjąć nie chcę, więc nie jest tak, że mamy zaakceptować ten świat ze wszystkimi jego cechami i w każdym jego przejawie. Nie,
no i buntuje się tu poetka, tak. Chociażby w takim wierszu Tabula Rasa ze znakiem zapytania. To jest taki wiersz, który powiedziałabym, jest do pewnego stopnia dość mocnym oskarżeniem też współczesności. Fragment tego wiersza. Trzeba nagrać nową opowieść o nowej przeszłości. I to nie jest stwierdzenie optymistyczne bynajmniej.
Nie, bo to jest taki zrealizowany Orwell czy Huxley, prawda, nowy wspaniały świat, który jednak wydaje mi się, że na naszych oczach powstaje. Zresztą nie jest to nic nowego, bo takie zjawiska bywały i wcześniej, i komunizm oczywiście też taki nowy wspaniały świat konstruował, ale myślę, że takie przekuwanie tożsamości no właśnie narodowej w europejską, to jest celowy zabieg na pamięci, no swego rodzaju taka próba lobotomii, która mnie przeraża. Oczywiście, że wizja takiego świata absolutnie mnie przeraża i uważam, że byłoby to zubożenie, to mało powiedziane. Ruina.
Ale daje pani nam pewną radę, albo też optymistycznie brzmi wymowa wiersza Okamgnienie, w którym właśnie jest jakby recepta na to, jak popatrzeć na to wymazywanie świata, a też w tle ta Magdalenka, którą przywoływaliśmy, w tym wypadku chodzi o muszelkę z Helu. Okamgnienie. Taki piękny wiersz o pamięci właśnie. Ulotnił się nasz świat, zniknął pewnego dnia jak bańka mydlana. Ja tu tylko fragmenty cytuję. A przecież ciągle go widzę. Jak napis na zaparowanej szybie, który zblakł. Zda się nie istnieje, lecz powraca ogrzany tchnieniem i jest w naszych wciąż złączonych rękach. Szumi zimowym morzem, jak tamta znaleziona na Helu muszelka. Jest jakieś wyjście. Tym wyjściem jest nasza pamięć. To, co w niej zachowamy, to jest mocne. Ale poetka jest osobą, która ma poczucie humoru i jest tutaj trochę wierszy takich, przy których uśmiechamy się. Pan tyci, a jak chwyci. Swoją maleńką rączyną to świat w niej cały utrzyma.
No tak, to oczywiście jest taka wizja kantyczkowo-kolędowa Pana Jezusa, który jest mocarzem w gruncie rzeczy, choć i maleńką dzieciną.
I maleńką rączyną świat cały potrafi trzymać. Albo taki też bardzo piękny wiersz, który nawiązuje chyba do bardzo znanej skądinąd piosenki Serce w plecaku. Myślę tutaj o wierszu, przynajmniej ja miałam takie skojarzenie. wydarzenia. Myślę tutaj o wierszu Serce z piernika.
Tak, tam się łączą dwie rzeczy. Oczywiście jest jak najbardziej tam nawiązanie czy aluzja do Serca w plecaku, cała ta opowieść sentymentalna. Natomiast samo zakończenie jest cytatem, jest serce sercu serce dało, serce serce pokochało, serce serce o to prosi, niechaj serce w sercu nosi. To był napis na pierniku, stąd tytuł, na pierniku na odpuście. Niezwykle piękny napis, uznałam, że godzien uwiecznienia.
No, godzień uwiecznienia, ale tak naprawdę ten wiersz Serce z piernika mówi też o uzdrowicielskiej mocy miłości. Tak. Cały tomik wierszy Dziecięce Zabawy podzielony jest na pewne części. Tak. Podzielony jest na 5 części. Każda z części jest cytatem z konkretnego wiersza. Specjalnie został zrobiony ten podział, żeby pogrupować wiersze tematycznie.
Poniekąd tak. Ja w ogóle mam tę tendencję, chyba w poprzednich tomikach poza jednym też taki podział się pojawiał. Trochę jest to tematycznie niewątpliwie tutaj próba uporządkowania, chociaż nie całkiem ten porządek się udaje, bo są wiersze, które można by doskonale przyporządkować do różnych działów. Niemniej jednak na pewno były tam właśnie takie wątki historyczne i bardziej satyryczne i bardziej religijne i osobiste także. Może takim nowum było to, że teraz właśnie nadałam tym częściom jakieś tytuły, właśnie sięgając do cytatów z wierszy.
I dalej jeszcze u góry pracują na zaparowanej szybie teatrzyk pod klepsydrą, co się kryje w nas. Uzupełnia ten tomik wierszy list od Ernesta Bryla.
Tak, no jestem niezwykle wdzięczna za ten list. Naprawdę było to dla mnie ogromną radością, że taki list dostałam i w dodatku, że mogłam go tutaj zamieścić, bo myślę, że Ernest Bryl jest no, takim, dla mnie w każdym razie jest bardzo ważnym poetą i też jego wierszami, jak gdyby można powiedzieć, myślałam przez bardzo długi czas. Jakaś taka wyobraźnia Ernesta Bryla bardzo do mnie przemawiała. Poza innymi oczywiście poetami to dla mnie właśnie takie niesamowite przeżycie, że człowiek, którego wierszy uczyłam się na pamięć w stanie wojennym z tomu Adwent nagle pojawia się w moim tomiku.
No i on też odwołuje się do tego świata też przeszłego, też wydobywa z niepamięci tamten świat, ten świat dzieciństwa. Świat, jak mówiłyśmy, jednak ważny, choć z dzieciństwa należy wyrosnąć,
ale
świat dzieciństwa niezmiernie istotny i gdzieś kształtujący nas na całe życie. O tym pisze też Ernest.
Tak, no myślę, że to jest niesamowite takie spojrzenie też na dziecko jako łącznika pomiędzy światami, to znaczy dziecko, które jeszcze jak gdyby nieskażone światem tym naszym, więcej czuje, więcej jak gdyby w pewnym sensie pamięta z tamtego czasu, kiedy jeszcze było tam, a nie tu.
Może to też łączy się z wymową tej liryki Iłakowiczówny, rymów dziecięcych, spojrzenie jakby poprzez psychikę, no zapomnianą przez nas jednak tą psychikę dziecka. Może to czasami ważne jest spojrzenie
na
świat
poprzez
no też oczyma dziecka.
Trzeźwe spojrzenie, które ignoruje te nasze wszystkie zabiegi fałszujące rzeczywistość, prawda, które widzi trzeźwo jak w nowych szatach cesarza. Prawda. To też jest dziecko, które dorosłych potrafi ocenić i które potrafi ich przywołać do porządku.
Rozmawiamy długo o poezji, a proszę Państwa, poezję należy przede wszystkim czytać, do czego gorąco będę zachęcać. Dziecięce Zabawy trzeba po prostu przeczytać, ale koniecznie muszę się na koniec zapytać o to, co uzupełnia ten tomik wierszy, czyli o obraz. Mówiłam, że dla Pani ważny jest obraz i poezja, no i tu pojawia się również obraz towarzyszy tej poezji. Ten obraz to fotografia i razem tworzą niezwykły obraz, bardzo spójny obraz, już nie mówiąc o bardzo pięknym edytorskim zabiegu, bo też te fotografie są nietuzinkowe, a wśród autorów jest i Adam Bujak, i Wacław Klak, to krakowski fotografik również, i Łukasz Kurkiewicz, jest pani mąż, Andrzej Nowak również, z przepiękną fotografią pokazującą Las Krzyży. Jest Zofia Nowak-Kurkiewicz i jest Lech Radecki, który jest również autorem zdjęcia na okładce.
Tak, to poza Adamem Bujakiem i Wacławem Klagiem, od których jestem niebywale wdzięczna, pożyczyłam, jeżeli można to tak ująć, wspaniałe fotografie, to ta cała reszta to są wszystko osoby, z którymi jestem spokrewniona i po prostu można powiedzieć, jest to jeden wielki tygiel rodzinnych fotografii, z których czerpałam, ale rzeczywiście było to dla mnie niezwykle miłe, to pierwszy tomik, w którym pojawiają się te ilustracje. I może nie do każdego wiersza, bo tych
wierszy
jest więcej, ale jest tych ilustracji na tyle, że wydawało mi się, że może wystarczy, ponieważ niektóre z nich rzeczywiście, można powiedzieć, są dobrane, czy też tworzą taką parę z konkretnym utworem, ale niektóre mają w sobie po prostu same też taki ładunek poezji, wydaje mi się, te zdjęcia, że w pewnej mierze uzupełniają czy poszerzają jeszcze przekaz wierszy i sama byłam nimi, niektórymi z nich jestem wciąż zafascynowana i należą do moich takich najulubieńszych, więc właśnie w tym zasobie rodzinnych fotografii. Jeżeli mówić o konkretnych fotografiach, to oczywiście to zdjęcie nietytułowe, ale okładkowe i parę jeszcze zdjęć w środku autorstwa Lecha Radeckiego, czyli po prostu Lesia, naszego siostrzeńca. To jest szczególnie dla mnie ważne i bliskie zdjęcie, czy też te zdjęcia są szczególnie ważne i bliskie, dlatego że na okładce widać ołowianego żołnierzyka, który przypatruje się odległemu gdzieś tam w śniegach domowi, ale ten dom to jest domek dla lalek, który mój pradziadek zrobił dla mojej mamy w czasie wojny, kiedy dzieci były zupełnie pozbawione jakichkolwiek zabawek, ponieważ uciekali przed Sowietami i trafili, znaleźli się tutaj zupełnie bez niczego. No i dla wnuków, dla wnuczek raczej pradziadek ten domek zrobił i on do tej pory służy jako cudowna zabawka dla kolejnych pokoleń. A żołnierzyk, który mu się przypatruje, jest własnością mojego męża z kolei, z jego dzieciństwa, więc tak poniekąd łączy się tutaj w tym zdjęciu też i tradycja i jak gdyby taka łączność ponadpokoleniowa, no i też właśnie moja domowa tradycja i męża tutaj się spotkała, ale to oczywiście tylko anegdotyczna taka historia. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne zdjęcia, czy o jeszcze jedno zdjęcie, przynajmniej o którym chciałam powiedzieć, wertuję tutaj książkę, to rzeczywiście takim zdjęciem, które właściwie było inspiracją do napisania wiersza i poniekąd było też takim zalążkiem, z którego cały ten tomik się wyłaniał, to jest zdjęcie do wiersza Kiedyś znów będziemy mali, gdzie na drodze wiejskiej bawią się wiejskie dzieci gdzieś, nie wiem gdzie. Prawdę mówiąc, już nikt nie potrafi powiedzieć nic na temat tego zdjęcia. Niezwykłej takiej jakiejś scenerii. Dzieci tańczą na drodze, dzieci wiejskie i dzieci miejskie. Jest to dla mnie taka tajemnica i równocześnie właśnie jakoś tak otwiera wyobraźnię. A dalsze ilustracje to oczywiście wiele by tu można było mówić o każdym z nich jakaś historia, ale ten Las Krzyży to jest rzeczywiście takie dla mnie przejmujące niezwykle zdjęcie. To jest z Grabarki.
Tak myślałam, że to jest Święta Góra Grabarka, tak, bo tylko na Świętej Górze Grabarce jest taki Las Krzyży.
Tak, i to monaszka, maleńka, zupełnie taka postać, tylko na poły z tego świata, gdzieś tam pomiędzy tymi krzyżami szła.
Święta Góra Prawosławia. Jak na święto Przemienienia Pańskiego zjeżdżają tam pielgrzymi, to każdy z nich ma ze sobą krzyż. I ten krzyż większy albo mniejszy, w zależności kogo na jaki krzyż stać. I te krzyże są przytwierdzane do drzew, które tam są, ale też są wbijane w to wzgórze, na którym stoi cerkiewka i tworzy taki ten niesamowity, niezwykły zupełnie las krzyży. Tak zwróciłam uwagę. Te zdjęcia, proszę Państwa, nie są podpisane, więc możemy się tylko domyślić. To zdjęcie tych bawiących się dzieci na drodze też nie jest podpisane. To zdjęcie być może początek XX wieku, robione z góry.
Zapewne kresy, ale nic więcej nie mogę powiedzieć.
Tak. Tajemnicze zdjęcie, ale takich tajemniczych zdjęć tutaj dla nas, dla czytelnika jest zdecydowanie więcej i niesamowitych zdjęć. I to nie są takie oczywiste zdjęcia, powiedziałabym, z albumu rodzinnego, gdzie mamy postaci, gdzie mamy krewnych, znajomych, siebie, kiedy byliśmy mali. Nie. To są zdjęcia przedstawiające jakieś wydarzenie albo zdjęcia odwołujące się do jakiegoś detalu, który tu fantastycznie gra, jak chociażby ten Chrystus na ścianie, taki mural na odrapanym murze. Wielce
ulica Strzelecka, mówiąca. Tak. To rzeczywiście jedno z takich niezwykłych miejsc w Krakowie.
Poezję trzeba czytać, więc zachęcając jeszcze raz Państwa do sięgnięcia po ten najnowszy tomik Justyny Chłap-Nowakowej, Dziecięce Zabawy. Jednocześnie dziękuję pięknie Pani za przyjście do studia i za tę opowieść o historii, ale przede wszystkim o poezji. Justyna Chłap-Nowakowa była gościem naszego programu. Dziękuję bardzo.
To ja dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.